Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest wtorek, 1 września. Dziś przypada wspomnienie błogosławionej Bronisławy, dziewicy, święto trzeciej klasy oraz wspomnienie świętego Idziego, opata i świętych 12 braci męczenników. Zanim, mój drogi słuchaczu, przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, zapraszam Cię do odmówienia hymnu z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu. Abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali Mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi, wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Polski. Profesor nauk medycznych i dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, pan Krzysztof Jerzy Filipiak, został powołany na najbliższe 5 lat do Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej. Lekarz znany jest m.in. z tego, że nie unika różnych form współpracy komercyjnej i to również w kategoriach pozamedycznych, choć to ostatnie jest niezgodne z kodeksem etyki lekarskiej. Przykładowo w roku 2024 reklamował smartwatche pewnej chińskiej firmy. W lutym bieżącego roku portal Zero.pl dotarł do 2 artykułów współtworzonych przez pana profesora Filipiaka, które zawierały twierdzenia całkowicie odpowiadające narracji koncernów tytoniowych oraz otwarcie zaprzeczające zaleceniom Światowej Organizacji Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. Oba artykuły były sponsorowane przez koncern tytoniowy Philip Morris. W związku z tą działalnością profesora Filipiaka, od razu po publikacji artykułu na portalu Zero.pl w samorządzie lekarskim wszczęto postępowanie przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, którego do dziś nie udało się zamknąć. Jednocześnie ten sam samorząd lekarski nazywa profesora Filipiaka wybitnym specjalistą, dzięki któremu możliwe jest propagowanie aktualnej wiedzy medycznej. Przypadkiem wiceprezesem tej instytucji jest polityk Koalicji Obywatelskiej, pan Klaudiusz Komor, którego małżonka, pani Agnieszka Gorgoń-Komor, zasiada w Senacie Rzeczpospolitej. Oboje są dobrymi znajomymi i współpracownikami pana profesora Filipiaka. Nowy ekspert Naczelnej Izby Lekarskiej pobierał niejednokrotnie honoraria za wykłady, doradztwo i inne formy współpracy od licznych firm farmaceutycznych, takich jak AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Merck, MSD, Novartis, Servier, Sandoz, Sanofi, GSK, Pfizer i inne. O ile w kwestiach opłacanych przez przemysł tytoniowy pan profesor staje w poprzek Światowej Organizacji pana Billa Gatesa, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, to w kwestii kryzysów klimatycznych aplikowanych w ludzkie ramię przeciwko kaszel-19 dał się poznać jako bardzo gorliwy misjonarz głoszący doktrynę WHO. Przy okazji powołania profesora Filipiaka do Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Piotr Witczak przypomniał o kilku jego znaczących wypowiedziach.
By wrócić do tamtego świata, to trzeba szybko się wyszczepić, trzeba powolutku otwierać wszystkie branże i przyzwyczaić się do pewnego, to się ładnie nazywa, reżimu sanitarnego. I na sam koniec jeszcze powiem wam tak, jak wiecie, my lekarze, mamy duży problem z takimi ludźmi, którzy się nazywają antyszczepionkowcami, czyli osobami, które nie chcą się szczepić, które nie wierzą w szczepionki, które mówią, że szczepionki to jest rzecz niesprawdzona. No nieprawda, wszystkie te szczepionki były bardzo dobrze przebadane na wielkich badaniach klinicznych na populacjach dziesiątków tysięcy osób. I to, co chcę powiedzieć, to ten świat, który towarzyszy nam od marca 2020 roku. To, że nie możesz chodzić do szkoły, że ja nie mogę wyjść, spotkać się ze znajomymi, pójść do restauracji, pójść do teatru, do kina. To jest właśnie taki świat, który opanowała zaraza, na którą nie mieliśmy szczepionki. Czyli dla tych wszystkich antyszczepionkowców mógłbym powiedzieć, że to jest taki świat demo, wersja demonstracyjna, taka wersja demo, jak wygląda świat bez szczepionki. I myślę, że po tym zaprezentowaniu tej wersji demo, to się ze mną zgodzisz, że nie chcesz w takim świecie żyć. A więc musimy zrobić wszystko, żeby ten czarny sen, ta wersja demo świata antyszczepionkowców się nie spełniła. Bo jak się nie będziemy szczepić, no to będziemy żyć w wiecznej pandemii.
Właśnie słyszałeś, mój drogi słuchaczu, wypowiedzi człowieka, który dzisiaj w roku 2026 zostaje powołany do Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej. A co mówi on o tych swoich kolegach po fachu, chociaż to chyba jednak jest inny fach, którzy okazują swój sceptycyzm wobec kryzysów klimatycznych aplikowanych w ludzkie ramię? W czasie tak zwanej pandemii profesor Filipiak powiedział: lekarze antyszczypawkowcy mają krew na rękach. Jeśli ktoś odwodzi od eliksirowań w ludzkie ramię, to wpływa na ogromną liczbę hospitalizowanych i umierających codziennie z kaszel-19. Koniec cytatu. Mój drogi słuchaczu, ponieważ jak na razie nikt z aktywnych uczestników terroru wprowadzonego pod hasłem kaszel-19 nie został pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a wręcz przeciwnie, osoby takie, jak słyszeliśmy, są promowane, podczas gdy lekarze, którzy ośmielili się mieć inne zdanie, są wciąż gnębieni przez sądy lekarskie. Czy kwestią czasu nie pozostaje powołanie do Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej lekarza na przykład związanego wprost z przemysłem pogrzebowym? A o tym, kto naprawdę ma krew na rękach oraz o szczypawkowych Bentleyach, tyle że zawożących ludzi na tamten świat, usłyszysz, mój drogi słuchaczu, więcej w Sprawce ze Świata. Zanim jednak do niej przejdziemy, chcemy polecić Ci niewielką objętościowo, ale bardzo bogatą w treść biografię wyjątkowego pontyfikatu papieża Leona XIII, autorstwa księdza Feliksa Kozela. Papież Leon XIII, kontynuator linii swojego wybitnego poprzednika, Piusa IX, stanął przed niezwykle wymagającym zadaniem. Oprócz najważniejszej funkcji, bycia głową Kościoła Chrystusowego, musiał pełnić rolę sprawnego polityka i stratega. Innymi słowy, był jednocześnie sternikiem i nawigatorem Łodzi Piotrowej. A ksiądz Kozel w bardzo interesujący sposób opisuje, jak udało mu się temu sprostać. Wydanie zostało wzbogacone licznymi przypisami, które pozwalają czytelnikowi dobrze zrozumieć cały kontekst. Link do książki znajduje się na samej górze opisu tego odcinka. Z kodem SPRAWKI od dziś przez cały tydzień otrzymasz, mój drogi słuchaczu, 15% rabatu. Redakcja Sprawek Okiem Katolika gorąco poleca. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Stany Zjednoczone i calutki świat. Mój drogi słuchaczu, jeszcze kilka lat temu, gdy spełniała się jakaś tak zwana teoria spiskowa, gdy na jaw wychodziły fakty przeczące oficjalnym narracjom, czułem prawdziwą ekscytację. Nareszcie ludzie zobaczą, co się dzieje, a jak zobaczą, to coś wreszcie zrobią. A katolicy, którzy szerzyli dezinformację, w tym na przykład duchowni z Ambon, sprostują wszystko, przeproszą i odpokutują. Dzisiaj widzę, że z jakiegoś powodu to niestety tak nie działa. Nie obniża to naszego zapału do ujawniania prawdy o wszystkim, ale uczy pokory i cierpliwości, gdyż gotowość czy niegotowość do przyjęcia prawdy leży raczej w sercach ludzi niż w ich umysłach. A nie da się przekonać kogoś, kto nie chce być przekonany. Otóż raport firmy Pfizer z 20 kwietnia 2021 roku pod polskim tytułem Zbiorczy przegląd na temat ciąży i laktacji wykazał, że ponad połowa kobiet w ciąży, które przyjęły kryzys klimatyczny w ludzkie ramię przeciwko popularnej kiedyś chorobie kaszel-19, doświadczyła zdarzenia niepożądanego, przynajmniej przez nie same, bo to tylko taka hipoteza, wprost pożądanego przez producentów i stręczycieli tych substancji. 25% tego typu sytuacji obejmowało przedwczesne pęknięcie błon płodowych, skrajne wcześniactwo i śmierć noworodka. Inne badanie skutków przyjęcia cudownego eliksiru mRNA, opublikowane również w kwietniu roku 2021 w New England Journal of Medicine przez pana doktora Toma Shimabukuro i jego współpracowników, na skutek analizy dokonanej przez niezależnych badaczy, wykazało 82% wskaźnik samoistnych poronień w pierwszym trymestrze ciąży. O spowodowanych cudownym eliksirem burzach cytokinowych i gorączkach, które mogą powodować poronienia, wiedział dużo wcześniej, pan dr Anthony Fauci. Prewencyjnie ułaskawiony przez prezydenta Joe Bidena były dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych. Niecałe 3 miesiące przed raportem Pfizera, a zatem na początku roku 2021, pisał o tym w ujawnionym niedawno SMS-ie do swoich kolegów. Jednak z jakiegoś powodu przed opinią publiczną dr Fauci ten fakt zataił. Podobnie zresztą jak firma Pfizer, której CEO jest pan Albert Bourla, posiadający bardzo pierwszorzędne korzenie. Lekarz ginekolog położnik pan James Thorpe podczas zeznań w sprawie śmiercionośnych eliksirów przed Komisją Kongresu Stanów Zjednoczonych stwierdził, że dane z badania doktora Shimabukuro, a także własne dane Pfizera z niegdyś poufnego, a niedawno ujawnionego badania 536, czyli zbiorczej analizy działań niepożądanych już po wprowadzeniu tego preparatu na rynek, wykazały, że kryzysy klimatyczne aplikowane w ludzkie ramię przeciw kaszel-19 miały niemal taki sam wskaźnik śmiertelności płodów jak tabletki poronne. Powtórzmy. Eliksir, którego odmowa przyjęcia była dla wielu posoborowych księży i biskupów równoważna ze złamaniem 5. przykazania, a także, i to słyszałem na własne uszy podczas jednej z homilii w roku 2021, brakiem miłości bliźniego, pozbawiał życia nienarodzone i nieochrzczone dzieci na podobnym poziomie co molochowe pigułki. Powtórzmy też, że człowiek wprost te preparaty stręczący Polakom, profesor Filipiak, właśnie został tak zwanym ekspertem Naczelnej Izby Lekarskiej. Tymczasem, w cudzysłowie, skuteczność substancji, za której swoją drogą nieodebrane dawki Polska ma jeszcze zapłacić Pfizerowi niemal 6 miliardów złotych, potwierdziły również badania przeprowadzone rok temu w państwie położonym w Palestynie na literkę I. Tam, wśród kobiet, które otrzymały kryzys klimatyczny w ramie w okresie od 8 do 13 tygodnia ciąży, wzrost liczby poronień wyniósł 43%. Dodatkowo zeszłoroczne dane ze Stanów Zjednoczonych wskazują na 37 rodzajów niepożądanych, przynajmniej przez brzemienne kobiety, skutków bezpośrednio związanych z przyjęciem cudownego eliksiru w trakcie ciąży, w tym poronienia, stany przedrzucawkowe, martwe urodzenia, wady rozwojowe płodu i śmierć noworodków. Pomimo ujawnienia takich wiadomości jak ta, producenci kryzysów klimatycznych wstrzykiwanych w ludzkie ramię nie ponoszą żadnej odpowiedzialności karnej za wypuszczenie tych trucizn na rynek. Dzieje się tak między innymi dlatego, że producenci tego typu preparatów w przypadku wystąpienia i udowodnienia niepożądanego działania podlegają szczególnej na tle innych produktów farmaceutycznych systemowej ochronie prawnej. I dopóki prawo w tej kwestii nie ulegnie zmianie, akwizytorzy kryzysów klimatycznych wstrzykiwanych w ludzkie ramiona mogą spać spokojnie. Chyba że zaczęliby myśleć o swojej odpowiedzialności przed Panem Bogiem. Wtedy spokojny sen być może wróci dopiero po przeprosinach, sprostowaniach i pokucie. A na przykład, jak do tej pory nasza redakcja nie doszukała się żadnych słów sprostowania ze strony ojca Adama Szustaka, posłuchajmy, co o kryzysach klimatycznych w ludzkie ramię mówił on swego czasu dziesiątkom tysięcy swoich słuchaczy.
Bardzo, z całego serca, z całej duszy, z całym przekonaniem moralnym zachęcam Was, żebyście się zaszczepili, kiedy to tylko będzie możliwe i w najbliższym możliwym terminie, bez względu na to, jaki preparat Wam zaproponują szczepionkom przeciwko COVID-19. Tyle, że tak powiem, mojego statementu. Aczkolwiek zaraz się oczywiście wytłumaczę. Kochani, naprawdę, bardzo, bardzo Was zachęcam i chciałbym Was zapewnić z mojego przekonania, że nie miejcie żadnych wątpliwości, żadnych myśli przeciwnych, zaszczepcie się. To jest wyraz miłości do siebie samego, do bliźnich i do świata. Bardzo, bardzo Was proszę, żebyście się zaszczepili w najbliższym możliwym terminie tą szczepionką.
I to, mój drogi słuchaczu, tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę ze świata. Zanim przejdziemy do tej z kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm religii katolickiej w opracowaniu księdza Wawrzyńca Pilszaka, zatwierdzony przez świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. Ciąg dalszy rozdziału 2 o składzie apostolskim. Kontynuacja paragrafu 7 o Bogu. Pytanie 52. Co to znaczy Bóg jest wszechmocnym? Bóg jest wszechmocnym to znaczy, że Bóg może uczynić wszystko, co chce, gdyż u Boga nie będzie niemożliwe żadne słowo. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 1, wers 37. Pytanie 53. Co jest dowodem wszechmocy Boga? Dowodem wszechmocy Boga jest stworzenie, rządzenie i utrzymywanie świata. Pytanie 54. Co to znaczy Bóg jest najdobrotliwszym? Bóg jest najdobrotliwszym, to znaczy, że Bóg miłuje swoje stworzenia, stworzył je, aby je uszczęśliwić i wyświadcza im niezliczone dobrodziejstwa. Pytanie 55. Co jest największym dowodem dobrotliwości i miłości Boga ku nam? Największym dowodem dobrotliwości i miłości Boga ku nam jest to, że Bóg wydał Syna swojego na śmierć dla naszego zbawienia. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby wszelki, kto wierzy weń, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia Świętego Jana 3:16. Pytanie 56. Co to znaczy Bóg jest najświętszym? Bóg jest najświętszym to znaczy, że Bóg nieskończenie miłuje dobre, a nieskończenie brzydzi się złem. Pytanie 57. Co to znaczy Bóg jest najsprawiedliwszym? Bóg jest najsprawiedliwszym to znaczy, że Bóg nagradza dobre, a karze złe, podług zasługi. Bóg, który odda każdemu według uczynków jego. List do Rzymian 2:6. Pytanie 58. Dlaczego złym ludziom często dobrze się powodzi, a dobrym źle? Dlatego, że zupełne wyrównanie nagród i kar nastąpi dopiero w życiu przyszłym. Pytanie 59. Co to znaczy Bóg jest najmiłosierniejszym? Bóg jest najmiłosierniejszym, to znaczy, że Bóg przebacza nawet najcięższe grzechy tym, którzy prawdziwie pokutują. Żyję ja, mówi Pan Bóg. Nie chcę śmierci bezbożnego, ale żeby się nawrócił bezbożny od drogi swej, a żył. Księga Ezechiela 33:11. Pytanie 60. Co to znaczy Bóg jest najcierpliwszym? Od tego miejsca, jeżeli Pan Bóg pozwoli, zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Program Sprawki Okiem Katolika Rano ukazuje się codziennie w dni robocze od 6 rano. A teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła. 26 sierpnia papież Leon zamknął swój cykl nauczania o reformie liturgicznej. W całej rozciągłości tej reformy, czy raczej według nas rewolucji, broniąc jako dobrej, właściwej i słusznej, ale przede wszystkim jako niebędącej rewolucją, ale, uwaga, kontynuacją, organicznym rozwojem, zmianą na lepsze, żeby uzasadnić, że na lepsze, sięgnął po słowa kardynała Montiniego, późniejszego Pawła VI, który w roku 1962 napisał, że wierni nie mogą już dłużej trwać w milczeniu i bierności. Papież Leon dodał od siebie, że dawna msza trzymała ludzi z boku, a reforma miała ich wreszcie obudzić. Czy to oznaczałoby, że wszyscy słuchający mszy tradycyjnej, w tym ja i moja rodzina od ponad 5 lat, śpią? Czy oznaczałoby to, że przez 2000 lat wszyscy święci świeccy, którzy jako świeccy nie odprawiali mszy, ale jej słuchali, spali? Papież Pius XII, na którego zresztą również powołuje się obecny papież, mówił co innego, że milczenie nie jest nieobecnością, że w ciszy można się modlić, można łączyć się z męką pańską całym sercem, nie wypowiadając ani słowa. Kościół wiedział o tym na długo przed jakąkolwiek reformą. Wiedział to od zawsze. W tej sprawce jednak, mój drogi słuchaczu, nie chcemy nawet zbytnio dyskutować o tym, który rytm mszy jest lepszy. Nasze zdanie jest znane. Msza wszechczasów to ryt krystalicznie katolicki. Niestety w odróżnieniu od mszy nowej. W tej sprawce chcemy jedynie wskazać, że absolutnie nie sposób zgodzić się z papieżem Leonem XIV, gdy mówi, że nowa msza wyrosła ze starej w sposób naturalny i ciągły. Jak Ojciec Święty tego dowodzi? Otóż tak, Pius XII kiedyś zmienił godziny obrzędów Wielkiego Tygodnia. Papież Jan XXIII uprościł kilka rubryk i na tej podstawie papież Leon wypowiada zdanie, które ma zamknąć całą dyskusję. Reforma liturgiczna jest zatem głęboko zakorzeniona w żywej tradycji Kościoła. W zdaniu tym słyszymy niestety typowy, modernistyczny schemat językowy, czyli żywa tradycja Kościoła, w której dogmaty mogą ewoluować w opozycji do martwej tradycji, która zakazuje ruszać spraw, które Kościół już ostatecznie rozstrzygnął. Wypowiedź papieża Leona na czynniki pierwsze rozłożył pan redaktor Paweł Lisicki, który między innymi posłużył się cytatem z nikogo innego, a kardynała Ratzingera, ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, a późniejszego papieża Benedykta XVI. Oto co kardynał Ratzinger napisał o nowej mszy. Uwaga! To, z czym mieliśmy do czynienia po soborze, było czymś zupełnie innego rodzaju. W miejsce liturgii stanowiącej owoc rozwoju pojawiła się liturgia sfabrykowana. Porzuciliśmy owoc organicznego, żywego procesu wzrostu oraz rozwoju w ciągu wieków i zastąpiliśmy go gotowym fabrykatem, wątpliwej jakości produktem stworzonym dla potrzeb chwili. Kto jest według Ciebie, mój drogi słuchaczu, bliższy prawdy? Papież Leon XIV, gdy twierdzi, że nowa msza jest wynikiem rozwoju starej, czy późniejszy papież Benedykt XVI, gdy mówi, że porzuciliśmy organiczny rozwój poprzez wprowadzenie gotowego fabrykatu? Bo chyba jest jasnym, że oba te twierdzenia są wprost ze sobą sprzeczne. Różnice między dwoma rytami mszy, między mszą kanonizowaną przez świętego papieża Piusa V, który uroczyście ogłosił, że ma być ona odprawiana po wsze czasy, i mszą tworzoną przez kardynała Anibale Buniniego, potajemnie noszącego fartuszek, znanej niezbyt już tajnej organizacji. Były przedmiotem bardzo licznych, doskonałych opracowań, z których wynika, że jedno i drugie to jest coś innego. Tymczasem papież Leon stosuje zabieg ogromnego skrótu myślowego. Jak odpowiada on na owe tomy analiz, nie odnosząc się do nich samych, a mówiąc po prostu, że dwie niemożliwe do pogodzenia rzeczywistości to jednak jedna i ta sama rzeczywistość, przy czym rozwinięta na lepsze. Bo ponieważ tak. I koniec katechezy. Mamy więc tutaj niestety w wykonaniu Ojca Świętego nie tylko obronę posoborowej reformy liturgicznej, ale, co być może gorsze, wprowadzanie ludzi w stan ignorancji. Czym innym bowiem byłoby mówienie, że tak, nowa msza jest wielką zmianą, ale zmianą na lepsze, a czym innym, że zmianą nie jest, jest organicznym rozwojem. Papież Leon XIV ma styl wypowiedzi i zachowania, które mogą sprawiać wrażenie osoby umiarkowanej, powściągliwej. Tymczasem jego czyny i słowa ukazują bardzo radykalnego zwolennika wszystkich posoborowych, synodalno-ekumenicznych zmian w Kościele, które odróżniają go od jego wersji tradycyjnej, czyli według naszej redakcji, ale również ludzi dużo mądrzejszych od nas, po prostu wersji katolickiej. I to, mój drogi słuchaczu, na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. A jeżeli ta opcja jest dostępna, podbij proszę ten film. Jak zwykle też pozwolę sobie przypomnieć, że cała ta nasza praca rozwinęła się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona osób wspierających nas finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom Bóg zapłać. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego tygodnia. Błogosławiona Bronisławo, święty Idzi i święci 12 braci męczenników. Módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że jeżeli Pan Bóg pozwoli, do usłyszenia jutro. Sprawki Okiem Katolika Rano, codziennie w dni robocze od 6 rano. Zostań z Panem Bogiem.